Wstąpiłem do zakonu w 83 roku, w 90 zostałem wyświęcony na księdza. Przez 3 lata studiowałem w Rzymie, studiowałem w Ojców Kościoła, a zatem literaturę wczesnochrześcijańską pierwszych 6 wieków. Po 3 latach wróciłem tutaj do krakowskiego klasztoru, zostałem prokuratorem, czyli odpowiedzialny za sprawy ekonomiczne, bo to tak dominikalnie się zdarza, że jak ktoś studiuje teologię, to robią odpowiedzialny za pieniądze. To już taki przyczynek do opowiadania o Duchu Świętym. Po roku zajmowania się pieniędzmi i sprawami gospodarczymi zostałem odpowiedzialny za duszpasterstwo akademickie Beczka i przez 3,5 roku byłem duszpasterzem do czasu, kiedy przyjaciel ojciec Maciej Ziemba został prowincjałem. Takie najgorsze zdarzenie w cudzysłowie, najgorsze w zakonie, tak jak przyjaciel zostaje przełożony, bo wtedy trudno się odmawia. Przyszedł i powiedział, no to Wojtek, będziesz moim ministrem finansów. No i w ten sposób wylądowałem w Warszawie i już się marzył o tym, żeby mieszkać w Warszawie. No i przez 8 lat mieszkałem w Warszawie, będąc ministrem finansów i minister skarbu równocześnie. Dominikana. A mówię też o tym trochę dlatego, bo to jest wstęp do opowiadania o Duchu Świętym, ponieważ gdy wyjeżdżałem z Warszawy, to miałem łzy w oczach. Nigdy wcześniej nie myślałem, że będę mieszkał w Warszawie, a wyjeżdżając z tego miasta, miałem łzy w oczach. Także różne rzeczy się wydarzają, bo Pan Bóg prowadzi różnymi drogami. Przez pół roku mieszkałem w Gdańsku. Prosiłem przełożonych o coś takiego, co się nazywa rokiem szabatowym, czyli taki czas, trochę wzmocnienie na modlitwę i studiowanie, ale przełożeni miewają często swoje pragnienia Ducha Świętego i przełożony ojciec prowincja Krzysztof Pokłaski wynegocjował z tego roku pół roku i zawsze dobrze 6 miesięcy. Po 6 miesiącach wróciłem do Poznania, który jest moim rodzinnym miastem. Że wróciłem, od 1984 tam nie mieszkałem, znalazłem się w nowym klasztorze. Tyle streszczenia. Ten osobisty wątek Państwo wybaczycie, ale tak sobie pomyślałem, że skoro jest tytuł wykładu brzmiący wierzę w Ducha Świętego Pana i Żywiciela, to tak naprawdę chciałbym mówić o sobie. W pewien sposób, to znaczy o tym, jak ja wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela. I dlatego właśnie już w tym opowiadaniu jest jakiś element istotny, to znaczy życie tym, co niespodziewane, życie zaskoczeniami. Kiedy wstępowałem do zakonu, to też nigdy nie myślałem, nie tylko, że będę mieszkał w Warszawie, i że będę miał łzy w oczach, opuszczając to miasto, bo tak stanie się dla mnie bliskie, ale równocześnie nigdy nie marzyłem o tym, że będę się zajmował sprawą gospodarczymi, bo to była ostatnia rzecz, o jakiej sądziłem, że mnie spotka w zakonie. No, na razie ta ostatnia rzecz już się stała moim udziałem. Ciekawie jeszcze, co jest przede mną. Inny wątek, który bym chciał też opowiedzieć, bo jak się zastanawiam nad Duchem Świętym, szukając go w swoim własnym życiu, to często zadaję sobie pytanie, jak to jest, gdzie on jest, jak go można dotykać, nazwać, doświadczyć. Ja bardzo lubię opowiadanie sobie nawzajem o wierze. Dlatego ten wątek osobisty jest istotny. Często też zadaję to pytanie, kiedy ktoś po dłuższym okresie nieobecności przychodzi do spowiedzi. Staram się zadawać to pytanie w taki sposób, żeby nie stresować. Tak? No bo jak się ksiądz pyta, gdy ktoś przybywa po 5 latach do spowiedzi, to takie pytanie może przestraszyć oczywiście. Ale ja pytam się o inspirację, w jaki sposób przyszło natchnienie, ponieważ to jest fascynujące. To jest fascynujące, gdyby sobie opowiadać właśnie o takich rzeczach, to za każdym razem jest inaczej. Właściwie dla mnie to jest pytanie Ducha Świętego. W jaki sposób on inspiruje, w jaki sposób porusza wewnętrzne struny. I proszę zobaczyć, że znacznie łatwiej jest powiedzieć, w jaki sposób pojawiło się natchnienie, żeby przyjść do spowiedzi, aniżeli powiedzieć, kim jest Duch Święty. I trochę tak jest w wierze, że my o Duchu Świętym najbardziej mówimy opowiadając o swoim własnym życiu, albo o życiu naszych bliskich, o nawróceniu i o cudach. Kiedy o tym mówimy, to tak naprawdę mówimy o Duchu Świętym. I w związku z tym taka świeża opowieść mojego życia dotyczy pobytu Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce. Otóż, kiedy ta pielgrzymka się zbliżała, ja byłem w Gdańsku. To jest tak, że jak się jest duszpasterzem, to w oczywisty sposób człowiek planuje obecność na tego rodzaju spotkania, bo trzeba być duszpasterzem, prawda? Więc wszystko jest oczywiste. Natomiast jak się nie jest duszpasterzem, to w pewnym momencie przychodzi coś takiego, takie niebezpieczeństwo wiary, które bardzo dobrze je znacie, jak lenistwo. Tak? Takie pytanie, pojechać, pojawić się tam, czy się nie pojawić. No to tak jest trochę taki okres, kiedy właśnie nie ma już takiej ostrości wiary. No i na mnie też coś takiego przyszło. Nagle się zorientowałem, że jestem nieprzygotowany do pielgrzymki papieża Benedykta i że nie bardzo wiem, czy chcę jechać, czy nie chcę jechać, nie bardzo mam pomysł, mam za dużo zajęć, chociaż niby nie miałem zajęć, no, w międzyczasie jakieś się pojawiły. No i już byłem bliski powiedzenia nie pojawię. Mówiąc sobie, a będę oglądał w telewizji, tak? Moi bracia, pastorzy zresztą też trochę tak podchodzili do sprawy. Tak? Właśnie będziemy oglądać w telewizji, to będzie też uczestnictwo w pielgrzymce papieża Benedykta. I nagle przyszły dwie intuicje poprzez przeżycia uczuciowe. Strasznie żal się zrobiło w pewnym momencie. Strasznie żal, ponieważ moje własne powołanie było związane z pielgrzymowaniem za Janem Pawłem II. Myśmy z Janem Murą jeszcze, jak był Jan Mura młody, piękny i chudy, jeździli za papieżem w 1983 roku. Pamiętam, to było fascynujące, że nie można było wsiąść do pociągu w Częstochowie, jadącego do Poznania, bo tylu było ludzi. Mój kolega 6 godzin, takie są te żółte niebieskie pociągi, prawda? Pamiętam, że było tam takie bordowe siedzenie do czerwonej, to one się często się kończą na barierę, prawda? Mój kolega 6 godzin w tej barierce przesiedział. Tylko dzisiaj się zastanawiam, w jaki sposób to zrobił, jest dolnikami, nie? Ma zdolności fakira widocznie, już nie mówiąc o wchodzeniu do toalety, bo to było niemożliwe. I nagle przyszedł jakiś żal, tak, że miałoby mnie nie być. I taka myśl, że zawsze dotychczas byłem z Kościołem. Tam, gdzie się Kościół gromadzi, tam byłem. I druga taka myśl, taka intuicja, uczucie, ogromne pragnienie, żeby być z Kościołem. I w tym momencie jakoś decyzja się zrodziła, że stawiam wszystko ja. No i wyruszyłem z Gdańska do Krakowa. Jak pierwszy właśnie, bez duszpasterstwa, bez znajomych, sam, nie mając żadnych biletów, przemyślanego planu, mówiąc sobie, gdzie się ktoś mi pastorze pewnie jakiś bilet da, a gdyby mi nie dał biletu, to ja sobie pójdę na łonie i stanę na samym końcu. To mi wystarczy, ja nie muszę być blisko ołtarza, tylko chcę być, proszę zobaczyć, że to tak gdzieś się objawiało, że nie muszę być blisko, ale chcę być z Kościołem. Chcę być z ludźmi tam na miejscu, na błoniach, bo zbyt wiele ważnych rzeczy się tam zawsze wydarzało, na mnie, w moim życiu, żebym był nieobecny. No i jadę, pociągiem, wszystko dobrze, przyjechałem do Krakowa, no i właśnie idę do przodu, prosząc, czy może masz jakiś bilet, bo mówisz, oczywiście mam, tylko nam zostało, dał mi jakiś bilet, no ale sobie rozmawiamy w takim gronie braterskim, gdzieś już zbliża się 23. Ja powoli mówię, no trzeba iść spać, bo następnego dnia powinienem wstać o 5 rano, tak żeby się znaleźć o 5, to tak dosyć późno. gospoda, żeby się znaleźć na dłoniach, żeby wejść do tego sektora, już się zbieramy, że skuda 12 w nocy, tak już odliczam, te godziny snu, że coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, na pierwszy może nie spać, prawda? No i w pewnym momencie przeło poznaje oświecenia i mówi, słuchaj, a ja mam bilet prowincjał, wiesz? A prowincjał nie przyjeżdża, bo on musiał jechać za granicę. Może byś chciał to bilet? No rzeczywiście, no tak. I wtedy wyciąga ten bilet, tam jest napisane, że dojazd na dłonie razem z autokarem, który będzie wiózł księży biskupów z hotelu Radisson po godzinie 7.30. Ja mówię, na te dwie godziny snu dodatkowo spokojnie podwieziony autobusem. Dlaczego o tym opowiadam? Zupełnie tego nie próbowałem. Tak? Proszę zobaczyć, że rzeczywiście jak to przyjechałem, jak wiesz, tak? Sam, bez planów, bez jakiejś koncepcji. Następnego dnia poszedłem do hotelu Radisson, tak, wszyscy myśleli, że jestem prowincjalem. Na dodatek wszedłem sobie do środka, tam była kawa, więc sobie wypiłem kawę, to takie miejsce dla VIP-ów. Podszedł do mnie arcybiskup z Burundi, z którym z kolei jechaliśmy razem w autokarze. To też taki niespodzianek, bo zaczęliśmy rozmawiać. A on jest arcybiskupem w miejscu, gdzie dokonały się niesamowite morderstwa, tak zwane w Burundi, to jest ten kraj. Ja go o to pytałem, jak to możliwe, że miejsce, które było jedno z najmocniejszych miejsc chrześcijaństwa w Afryce, zaowocowało takim dramatem. No i on opowiadał o tym, że właściwie się staje bezradny wobec tajemnicy. Nie wiadomo dlaczego. Coś takiego nie powinno się zdarzyć, tak? A jednak się to udało. No i potem pojechałem, tak, ubrałem mój portal i wyszedłem na samą górę, także siedziałem bardzo blisko ołtarza. No i ten Duch Święty też objawił się tym, że strasznie płakałem, tak? No bo rzeczywiście jakoś tak, no zupełnie się tego wszystkiego nie spodziewałem. I to przyjąłem jak taki prezent. Pamiętacie, jest taka Ewangelia, gdzie powiedział Pan Jezus, że jeżeli ktoś z was jest proszony przez dziecko o jajko, to czy dacie mu kamień? Nie, dacie mu jajko, jeżeli prosi o rybę, to dacie mu rybę. A jeżeli wy, chociaż wy jesteście, Pan Jezus mówi, potraficie dawać dobre rzeczy swoim dzieciom, to czyż Ojciec wasz niebieski nie da stokroć więcej, tak? Pamiętam, jak jedna znajoma była na takiej sesji organizowanej przez wydawnictwo M, to się nazywało Strumienie Wody Żywej. No i była modlitwa, taka równoczesna modlitwa o dary Ducha Świętego. Mówi, że stał z nami ksiądz, który w pewnym momencie tak się rozgrzał, że zaczął wołać: Ojcze, daj mi jajko, proszę Cię o jajko. Tak nawiązując właśnie do tej Ewangelii. Tak? Nie wiem, dlaczego mu chodziło o jajko, ale może po prostu był głodny. Także taka prostota proszenia, ale nawet takiego proszenia, gdzie ta prośba była niezdefiniowana. Tak? Ja nie spodziewałem się czegoś takiego. I ta wielkość daru, i ta darmowość daru była zupełnie niespodziewana, bo tak odczytywałem, że jakoś nie zasługuję na to. No, nie jestem prowincjałem, nie jestem biskupem, nagle mi stąd wizowałem, w takim miejscu się znalazłem. Właśnie też będąc opóźniony, nie planując tego wszystkiego. Ale tak to jest, więc kiedy bym miał odpowiedzieć na pytanie o Ducha Świętego, to bym powiedział, wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela, który dokładnie tak ożywi. Tak właśnie człowieka jak się opóźni, jak zapomni, jak przygaśnie, nagle rozpalają się uczucia właśnie. I uczucia są poruszane. Właśnie dokładnie tak, że się pojawiła tęsknota, żal równocześnie, żeby tam się znaleźć. Tak bym opowiedział tytułem wstępu, ale oczywiście to jest opowieść, opowieści mają to do siebie, po to je przytaczam, że każdy z was może też teraz pomyśleć, a u mnie to ja. A u mnie to ja, ustawę. Może jest takie doświadczenie, prawda? Że taki głos się pojawia, bo rozmawiamy o Duchu Świętym i taka będzie metoda, że właściwie to nie jest chyba tylko opowiadanie. Ja opowiadam. Drugie pytanie, które pojawia się, kiedy myślę o Duchu Świętym dotyczy chrztu. Dotyczy chrztu, tak? Dzisiaj chrzciłem małą Antosię, tak też siedzą rodzice i inne dzieci, które chrzciłem i bardzo lubię rozważać podczas liturgii, przed liturgią to pytanie, co zmienia chrzest? Tak, bo tak sobie jest to dzieciątko umiłowane, ukochane, wyśnione i to przynosimy je do chrztu, tak jak dzisiaj, tak? Potem polewamy główkę wodą, ja mówię, ja Ciebie jeszcze Antonina, w imię Ojca i Syna Ducha Świętego. I co, co tam się dzieje? To nie widać, prawda? Bo widać wodę, widać potem te różne znaki, tak zwane urzędy wyjaśniające, co to jest, to coś. A dlatego to jest ważne pytanie, ponieważ to jest najistotniejsza kwestia naszego życia. Najistotniejsza kwestia naszego życia to jest pytanie o to, co się dzieje, co się zmienia takiego. Tak? I prawda, że wcale nie jest łatwo o tym rozmawiać. Ja dlatego też zadaję to pytanie, ponieważ wydaje mi się, że najbardziej fascynującą rzeczą jest rozmawiać o wierze. Rozmawiać o Panu Bogu. Święty Dominik, tak o nim mówiono, że spędzał swój czas albo na rozmawianiu o Bogu, albo na rozmawianiu z Panem Bogiem. Tylko, że jak mówimy o rozmawianiu o Bogu, to czasami brakuje trochę siły, tak? Bo jak rozmawiać o Panu Bogu? Dlatego ja przytoczyłem tę opowieść o Benedykcie. I dlatego przytoczyłem to pytanie, co zmienia chrzest, i przytoczę opowieść. Bo zadałem to pytanie kiedyś rodzicom, no i rozmawialiśmy tak, jak potrafili, tak? Mówiąc o tym, że na przykład nie wiedzą, że no nie bardzo widzą odpowiedź na to pytanie. I potem mi przysłali już po chrzcie SMS-a w taki nowy sposób, tak? Rozmawiający się też nie SMS. I nam było napisane, pytał ojciec, co zmienia chrzest. Pierwszy raz od narodzin Hani przespaliśmy spokojnie całą noc. Tak, Hania nas nie obudziła. Teraz proszę zobaczyć, czy to jest odpowiedź wystarczająca, czy nie. Tak jakby pewien znajomy lekarz, który to opowiedział, mówi, ale to jest taki efekt psychologiczny, tak? Bo było dużo napięcia, rodzice pewnie się przejmowali, no i dziecko odetchnęło, bo rodzice odetchnęli. Tak dzisiaj właśnie Asia, która jest mamą Antoniny, mówi o swojej drugiej córeczce Magdalenie, mówi, strasznie była, że ojca taka cała oczekująca na to wydarzenie. Trochę była zazdrosna, że to nie ona jest w centrum, tylko jej siostrzyczka, no ale czekała. To malutka dziewczynka, która ma 4 lata, tak? Ale właściwie ten SMS jest kapitalny. Dlaczego? Bo dlaczego to nie miała być odpowiedź? Że dziecko jako owoc chrztu przespało całą noc nie budząc rodziców, tak? Czy to jest wystarczające? Czy to nie jest wystarczające? Jako odpowiedź. A zatem, co się dzieje jeszcze? Co się dzieje? I chcę tak, żeby oczywiście, skoro to wykład, też przytoczyć mądry tekst. Mam tutaj kilka mądrych tekstów. Ten jest autorstwa Ireneusza z Lyonu. To ojciec Kościoła. On żyje w drugim wieku. Żyje w drugim wieku i używa bardzo pięknego języka. To jest dla mnie taki język opowiadania o wierze przy pomocy Pisma Świętego. Co jakiś czas pojawiają się obrazy zaczerpnięte z Pisma. I chcę przytoczyć ten tekst w całości. No to będzie wymagało trochę uwagi zwiększonej od Państwa. Gdyby ktoś chciał sobie przysnąć w tym czasie, kiedy czytam to zupełnie spokojnie, to tak a propos przesypiania na bitwie, to jest inny wątek ulubiony. To jesteśmy przyjaciółmi ze świętą Teresą, dzieciątka Jezus, która przez 7 lat życia w zakonie spała na modlitwie indywidualnej, bo w tym kapitularzu jeszcze jak ojciec Mirosław Mieśniak był już pasterzem szkół średnich. Dosyć dawno było, a ja już nie studiowałem wtedy, odbywały się adoracje najświętszej Святого Сакрамента. И приходили люди, люди между ними приходил пан неподобный с мистером, он был бифа, и 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 он был Не умирал, не умирал. Но я приходил на эту реакцию, достаточно смешал, пытался, хотел бы на концу, когда сидите, когда может не на скотте, по скотчу, и засыпал. А же засыпал на что-то такое, что хапал. Вообразите себе, что тут они стали на свете сакрам, пан Иисус. Но и так же будет, если храм, и мы молимся, и служба средства приходит до Отца Мирослава, обрушена. Мы же пришельцы, то что сделать? Но это так, ну, не надо, так. Храм, что он сейчас сидит в доме, в небе, чешу, а Отец Мирослава говорит, быть может, то есть найбезпечнейшая вера для этого человека. Так как вера, что он наибарчий есть у себя. Так, молитва, jako najbezpieczniejsza przestrzeń dla nas. Dlaczego wtedy nie mielibyśmy zasad głęboko i spokojnie spadają wszystkie napięcia, wszystkie obciążenia. Nikt nikogo, nikt od tego człowieka nic nie wymaga, dużo odpowiedzialności. Nie? Może przyjąć jego na Panie jako piękną modlitwę Duchu Świętym, modlitwę uwielbienia. To też jest przyczyna do opowiadania o Duchu Świętym. Jednym z jego darów jest poczucie poczucie humoru, to mówił C.S. Lewis, który to powieści z nami, że diabeł nie ma poczucia humoru. Diabeł nie lubi żartować. Pan Bóg jest tym, który żartuje również i opowiada kawałek. Przeczytam tekst, mówiąc, że jeżeli ktoś by chciał zasnąć, proszę bardzo, z pewnym spokojem. Pan dając swoim uczniom władzę odradzania ludzi Bogu, rzekł im, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Już przez proroków obiecał wydać w czasach ostatecznych tego Ducha na sługi i służebnice swoje, aby prorokowali. Dlatego Duch zstąpił także na Syna Bożego, który stał się Synem Człowieczym, wraz z nim przyzwyczajając się do przebywania wśród ludzi, do zamieszkania wśród nich i do spoczywania na tych, którzy są dziełem rąk Bożych, aby spełnić w nich wolę Ojca i zastarzałych grzechu odrodzić do nowego życia w Chrystusie. Mała przerwa pokaże tylko to, co w tym tekście no tak najbardziej fascynuje. To sformułowanie, że Duch Święty zstąpił na Chrystusa, żeby w nim przyzwyczajać się do tego, by potem mieszkać w człowieku. Oczywiście wiemy, że to jest ludzki język, ludzki sposób mówienia, tak? Bo jak Duch Święty, który jest Bogiem, a zatem pełnią, miałby się przyzwyczajać. Słowo przyzwyczajać oznacza, że czegoś nie ma. Ale równocześnie ten język, pamiętając o niedoskonałości, mówimy o tajemnicy niepojętej, jednak coś oddaje, tak? To jest piękne. Duch Święty się przyzwyczaja do tego, żeby potem mieszkać w człowieku. Po wstąpieniu Pana, jak to podaje święty Łukasz, w dniu pięćdziesiątnicy zstąpił na uczniów Duch Święty, który ma władzę nad wszystkimi narodami, aby prowadzić je do życia i aby otworzyć nowe przymierze. Dlatego wszystkimi językami śpiewali oni wspólnie hymn ku chwale Boga, a Duch Boży łączył w jedno oddalone od siebie ludy i składał w Ojcu w darze pierwociny ze wszystkich narodów. Tego Ducha Świętego Pan obiecał nam posłać jako pocieszyciela, aby nas przygotował dla Boga. Jak bez wody nie da się zaczynić suchej mąki i wyrobić z niej jednego ciasta i jednego chleba, tak i my nie możemy stać się jedno w Jezusie Chrystusie bez wody, która przychodzi z nieba. Jak zeschnięta ziemia nie wyda plonu bez wilgoci, tak my, którzy byliśmy suchym drzewem, nie wydalibyśmy owoców życia bez deszczu zesłanego z Twojej niebie. Tu ten obraz deszczu i zeschłej ziemi, to też znowu słowo komentarza, czytałem ten fragment w pociągu, jadąc z Warszawy do Poznania 19 lipca i zanotowałem sobie na marginesie, czytam o Duchu Świętym, który jest pożywczą wodą i nagle zaczyna padać deszcz za oknem, a wtedy w Polsce nie padało już od ponad miesiąca. Od ponad miesiąca nie było deszczu i łatwiej jest sobie wyobrazić, zobaczyć jak to jest. Jak nie ma deszczu, to wszystko żółte. Tak? To rzeczywiście ziemia się robi spękana, to nie ma plonu. On mówi też o cieście, o chlebie, że jeżeli nie ma wilgoci, no to nie damy rady. Jeżeli nie ma drożdży, to podobno ciasto nie urośnie. Nie umiem wiedzy, ale może kiedyś się nauczę piec ciasto, to jest jedno z moich marzeń. No wiele marzeń. Chciałbym się nauczyć piec ciasto i chciałbym uczestniczyć w porodzie. To jest jedno z moich marzeń. Zaznacz nie jak ten, który rodzi. Ale zazdroszczę tatusiom, zazdroszczę ojcom, którzy brali udział w porodzie. Chciałbym przeżyć coś takiego. Może nie będzie dalej. I teraz pisze dalej Ireneusz. Nasze ciała przez odmycie w wodzie chrztu otrzymały dar jedności, dzięki któremu staną się niezniszczalne. Duszę zaś zjednoczył Duch Święty. Na Panu spoczął Duch Boga, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i męstwa, Duch wiedzy i bojaźni Boga. Pan zaś tego Ducha dał Kościołowi, zsyłając z niego pocieszyciela na całą ziemię. Tam właśnie, gdzie szatan będzie słów Zbawiciela spadł z nieba jak błyskawica. Ta ożywcza rosa Boża jest nam konieczna, abyśmy nie zostali spaleni i nie stali się bezużyteczni, a jak mamy oskarżyciela, mieli również obrońcę. I ten fragment teraz to jest fragment, o którym będę mówił. On bardzo mi się podoba, to jest ukochany fragment. Pan powierzył Duchowi Świętemu swoją własność. To jest człowieka, który wpadł w ręce zbójców. Nad nim sam się wzruszył, opatrzył jego rany i za niego dał dwa królewskie denary. A my, którzy otrzymaliśmy przez Ducha Świętego obraz i napis Ojca i Syna, mamy pomnożyć denar nam dany i pomnożony zwrócić naszemu Panu. Piękny fragment, ponieważ on jest tutaj jak zagadka. Tak jest, tu są trzy ewangelie, co najmniej, prawda? Zapisane. A ja powiem już nawet więcej, bo i cztery. Mamy Ewangelię o talentach, tak? Te dwa denary. Mamy Ewangelię o obrazie i napisie, który jest na denarze, za chwilę o tym mówię. Mamy Ewangelię o miłosiernym Samarytaninie. Powinna być jeszcze czwarta, ale nie uciekła, już wiem. Ale o tym opowiem, to jest mój pomysł, to jest również Ewangelia o robotnikach ostatniej godziny. Cztery Ewangelie skompilowane w tak krótkim opisie, który odpowiada na końcówkę, przecież cały fragment jest o Duchu Świętym, ale ta końcówka odpowiada na pytanie dla mnie, po co jest Chrzest Święty, co on zmienia, co się dzieje. Tak? Przy pomocy obrazu, to znowu jest dla mnie najbardziej fascynujący sposób rozmawiania o Panu Bogu, kiedy my odwołujemy się do Pisma Świętego tak, jak ono jest w nas zapisane. To znaczy, że niekoniecznie sięgamy do tekstu i analizujemy, tylko opowiadamy sobie. Pamiętacie tekst o talentach? No pamiętacie, prawda? Pamiętacie tekst o robotnikach ostatniej godziny? No pamiętacie. I teraz jakby było trzeba je opowiedzieć, to jak mamy go zapamiętanego? Tak? A pamiętacie o Samarytaninie? Pamiętam. Nie pamiętamy szczegółów, tak? Ale wiem, to było tak, to było tak, to było tak. I właśnie wtedy używamy tej wiedzy religijnej, która w nas jest. bardzo głęboko zapisana i Pisma Świętego, które jest zapisane w naszym sercu. I człowiek rośnie. Pismo Święte rośnie wraz z nami. Orygenes, to jest większy teolog Kościoła, tak powiedział. I teraz przechodzę do skomentowania tych słów. Najpierw Ewangelia o denarze, ale denarze, kiedy się pytali Pana Jezusa, pamiętacie o to, czy płacić podatek. Pamiętacie, przyszli faryzeusze, żeby uczynić w piśmie, żeby podchwycić Jezusa. Tam było ciężko, to jest ten cały czas czekano na Niego, żeby Go skompromitować, żeby Mu utrudnić życie. To była kwestia, czy On rzeczywiście jest nauczycielem, czy rzeczywiście jest mieszkaszem. Mnóstwo napięcia. I pytają nauczycielu, czy należy płacić podatek Cezarowi. Wiele napięć z Rzymianami to była okupacja. I teraz co Jezus mówi? Jezus jest, jak w innej Ewangelii powiedział, że trzeba być wężem i gołębicą równocześnie. W tym momencie jest jak wąż, jest człowiekiem, jest mądry, ale równocześnie łagodny. Nie jest ofensywny i obraża. Tylko mówi, to przynieście mi tego denara. No, przynieście mi monetę, tak? No i przynoszę monetę, tak jak my dzisiaj mamy, tak? Orły i reszkę. No i on mówi, czyli jest napis na tej monecie. A oni mu mówią Cezara. On mówi, to jest napis Cezara. To oddajcie ten denar właścicielowi, to jest Cezar. W ten sposób odpowiada na pytanie, czy należy płacić podatek. Mówi, denar, pieniądz należy do Cezara. Ale ta Ewangelia jest tutaj zupełnie inaczej użyta przez świętego Ireneusza, bo ojcowie Kościoła czytają w taki sposób Pismo Święte, że oni jakby dopowiadają dalsze ciągi. To też jest moja fascynacja, jak byłem w Berce. To bardzo często w ten sposób rozważaliśmy Pismo, że na przykład robiliśmy scenę do Pisma Świętego Pantomimy, pytając, jak to było dzisiaj. Ale również pytaliśmy się na przykład o dalsze ciągi. Kiedy jest dalszy ciąg? Pamiętacie Ewangelię o Marii i Marcie? Tak? Marta, która siedziała w kuchni, Maria, która się przysłuchiwała, Pan Jezusowi, wiecie, jak kiedyś przedstawiono tę Ewangelię na tej wieżyce? Dominikański do Krakowa, bo wtedy z ojcem wielkim liczniami robiliśmy szkołę na niedzielę. I byliśmy często w telewizji co tydzień. No i jedna grupa w ten sposób przedstawiła tę Ewangelię, że poprosili mnie, żeby usiadł tutaj, jak przed wszystkimi, i naprzeciwko mi siadła dziewczyna. To było tyle, bo to teraz się ściemniała miskę, wszystkie sprzęty kuchenne, znaczy no, takie symboliczne oczywiście. Ta dziewczyna siadła naprzeciwko mnie i cały czas na nie patrzyła. Tak prosto położyła. I w pewnym innym momencie scena wygląda w ten sposób, że praktyka jest tak. Była Maria, Maria, chodź mi pomóc, tak? Maria, Maria, chodź mi pomóc. Tak? Trzy razy była, cały czas na mnie patrzy. Ja sobie myślę, co ona na mnie patrzy. Któraś się wraca i mówi, nie mogę, oglądam Brusa. Współczesna o Marii i Marcie. Lekko złośliwa. Długo dominikański. Ale to, co mnie fascynuje, jakbyśmy sobie nie wyobrazili, Pan Jezus wyszedł. No bo musiał być, tak? Już się kończył wieczór spotkanie i one zostały same. To tak mi wydarzyło. Jak wyglądało jego rozmowa? Jak on rozmawiał ze sobą? Wie różnie. Albo Andrzej i Piotr po zdradzie. Tak? To a propos ilustracji w kościele. Oni musieli się nawzajem zrozumieć. Obydwaj bracia. Musieli stanąć naprzeciwko siebie i musieli porozmawiać. A zatem to jest sposób, w jaki ojcowie Kościoła czytają Ewangelię. I tutaj oni, odwołując się do Ewangelii o denarze, o podatku, dopowiadają coś zupełnie innego. Pan Jezus powiedział, przynieście mi denarę, pokażcie, czy jest tam. Jest Cezarem, to oddajcie Cezarowi. A mówi, przyprowadźcie mi człowieka. Przyprowadźcie mi człowieka i powiedzcie, jaki tutaj jest napis w człowieku, jaki jest obraz w człowieku. No i odpowiedź jest, że w człowieku jest obraz i napis Boga z podobieństwem do Pana Boga. Taka jest odpowiedź. A zatem denar i to wszystko, co jest na tym świecie, należy do człowieka, no bo jest twórcą denaru. Ale człowiek jest stworzony przez Pana Boga, to znaczy, że nosi w sobie obraz i napis Pana Boga. I dlatego Ireneusz mówi tutaj, że jest własnością człowieka, Pana Boga. I teraz, co zmienia chrzest? Jakby po co jest Duch Święty? Otóż, może ktoś z Was się w to bawił, ja się bawiłem, ale nie za często z kolegami, kiedy ja byłem chłopakiem, to pieniądze były miedziane. Miedziane dwójki, miedziane piątki i kładliśmy je pod torbę. Na torbę, prawda, pod prawą. Robiliście się coś takiego? Jak to wiecie, powiadałem, to też mówię, że u nich to pociąg kładli, nie pod prawą. Też nie było dramatu. Jak tramwaj przejechał po takim momencie i potem się o tym wniosku, to ona nadal istniała. Ale ten obraz, orzeł i reszka były bardzo zamazane. Także ledwo było widać, były spracowane. Dlatego o tym opowiadam, bo w pewien sposób jest to obraz, który pokazuje, co się stało z człowiekiem poprzednim w roli. Że rzeczywiście jest obraz, ale on jest taki, jak ty tam do nas przyjechał. Tak? Że on jest, że widać kontury, ale nie wyraźnie. Że jakbyśmy mieli powiedzieć sobie nawzajem o sobie, gdzie jest podobieństwo we mnie do Pana Boga, to nie było wcale takie proste, prawda? A najtrudniej jest odpowiedzieć na to pytanie, nie gdybyśmy sobie ze sobą rozmawiali, tylko samemu wobec siebie. Gdzie jest podobny do Pana Boga? Gdzie we mnie jest ten obraz Pana Boga? I tutaj łączy Ireneusz tą jedną Ewangelię właśnie o tym denarze. Człowiek jako denar nosi na sobie obraz i napis Pana Boga, czyli należy do Boga. Z Ewangelią o miłosierdziu samarytaninie. Bo ten przejechany denarz, ta moneta spłaszczona przez tramwaj, to jest człowiek po grzechu pierworodnym, który leży z boku drogi. Tak? Pamiętacie, w Ewangelii o miłosierdziu samarytaninie, najpierw jest ubicie. Został człowiek ubity i rzeczywiście został wyrzucony. I teraz można byłoby zupełnie spokojnie przeprowadzić analogię tego obrazu do współczesnej kultury. Co się liczy w świecie? Co się liczy w świecie, tak? Co jest wartościowe? No i wartościowe jest to, co jest związane z pieniędzmi, z karierą, pierwsze miejsca. A czy wartościowy jest człowiek niepełnosprawny? A czy wartościowy jest człowiek nienarodzony? A czy wartościowy jest człowiek stary, który jest sparaliżowany? Nic z niego już nie można uzyskać. Bardzo często właśnie to tak wygląda, że leży na poboczu drogi, wyrzucony z boku, jak ten demon. I teraz Ireneusz opowiada, że to jest każdy z nas i to jest cała ludzkość. Natomiast przejeżdża drogą miłosierny Samarytanin. Tym miłosiernym Samarytaninem jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, który się wzrusza nad człowiekiem. To znaczy, że on potrafi spojrzeć tak, jak nikt nie patrzy. Nikt nie patrzy. I teraz on widzi więcej, niż człowiek widzi nawet sam w samym sobie. Tak? Pamiętacie sami z Kryli? Mojego książę. Najważniejsze jest zakryte na oczu, najważniejsze widzi się tylko serce. Chrystus tak patrzy, że widzi w człowieku ten obraz, że właściwe we mnie są korzenie nieba, że ja noszę niebo w sobie. Widzi to, co jest najpiękniejszego, że warto się nade mną zatrzymać, warto przystanąć. Tak? Chociaż ten pobity przez ulicę, no możemy sobie wyobrazić, był naprawdę pobity. On był pokrwawiony. I tam jest powiedziane w Ewangelii, wzruszył się po Bogu, tak, zatrzymał się nad człowiekiem. I teraz w momencie, kiedy się zatrzymał, ja lubię to Ewangelię sobie wyobrażać też w taki sposób, że Pan Jezus jechał na osiołku i dla mnie ten osiołek ma na imię Gabracy. Zupełnie nie wiem. lascerò, alla pianta ovviamente la mia presenza potesse essere il tribù, sarà mio che ci sia la presenza di osservare solo questa zera, morire, ma zawsze warto sobie tutto żyć. I jak opowiadałem o narracji, to potem zasłyszałem taką rozmowę podczas postoju i ktoś mówi, jak to właśnie tam nie Gamaliel. Jak ktoś wierzy, tak nie może Gustaw. Nie Gustaw, Gamalacy. Gamalacy. Tak lubię sobie takiego Gamalacego, który zobaczy, że Pan Jezus jechał na osiołku u Herberta. Jest taki piękny fragment o osiołku, którego rano, budząc się na Krecie, usłyszał zbignie w Herberta. Taki osiołek, jest ten osiołek Pana Jezusa, który jest uparty, ale jest również bardzo kochany. I Pan Jezus się zatrzymał, wzruszył się do Boga, to bardzo często powtarzające się słowo w Ewangelii. Wzruszył się do Boga, spojrzał. Pamiętajcie bogatego młodzieńca, zobaczcie, jak skojarzy. Bogaty młodzieniec, który przyszedł do Pana Jezusa i spytał, co mam robić, żeby osiągnąć życie wieczne. Pan Jezus spojrzał na niego z miłości. Wzruszył się. Spojrzał na niego z miłości. Zobaczył go tak w całości. I Pan Jezus się zatrzymuje, bierze tego sadza na osiołku i go wiezie. Tu można zobaczyć też przyniesienie człowieka do chrzcielnicy i go przywozi, gdzie go przywozi do gospody. Do gospody i daje gospodarzowi dwa denary. Ireneusz powtarza te dwa denary, mówiąc, miej o nich staranie. Miej o nich staranie, żeby odzyskał zdrowie w gospodzie. I to gospodę jest kościół. Oczywiście, tak? Tak jak przynosimy dziecko do Chrztu Świętego, to je wprowadzamy do kościoła, czyli wprowadzamy do gospody. Natomiast w momencie chrztu następuje przekazanie tego dziecka gospodarzowi, gospodarzem jest Duch Święty. On jest gospodarzem i on otrzymuje te dwa denary, to są dary, które w innej Ewangelii nazywamy talentami. I po co otrzymuje dwa denary? Dwa talenty, Duch Święty, żeby dbać o pobitego, by odzyskał pełne zdrowie. By odzyskiwał pełne zdrowie, czyli żeby odzyskiwał ten obraz, który w sobie nosi. I tutaj Ireneusz i inni ojcowie Kościoła mówią, że Duch Święty jest dany człowiekowi, czyli jakby inaczej rzecz ujmując, przyjmuje człowieka do siebie, zamieszkuje w sercu po to, żeby wykonywać pracę. A tą pracą jest przebóstwianie człowieka. To znaczy, że celem naszego życia jest to, żebyśmy się stali podobni do Pana Boga. Bo ojcowie rozróżniają dwie rzeczy, obraz i podobieństwo. Znowu tak jak z tą monetą, która została przejechana przez Pana. Obraz jest strasznie zawiązany. A zatem Duch Święty podejmuje się takiej pracy, która jest pracą dziwną, przywracanie pełni tego obrazu, żeby człowiek się stanął znowu na obraz i na podobieństwo. Bo obrazu nie tracimy, ale rozmazuje się, zamazuje się podobieństwo. I rzeczywiście jest tak, że jak człowiek grzeszy, to staje się mniej podobny do Pana Boga, coraz mniej podobny, coraz mniej, coraz mniej podobny. I Duch Święty jest tym, który pracuje nad przywracaniem podobieństwa. I teraz, żeby pokazać przykład, żeby pokazać jeden przykład, to będzie ostatni wątek tej pierwszej godziny. Jan Paweł II, jako człowiek, który rzeczywiście stał się podobny do Pana Boga. Że po nim to widać, dlatego tego bardzo często powtarzać to swoją sam też szukam, tak? Żeby wiesz Duch Święty, bo się czuje to podobieństwo, czuje się tego Ducha Świętego, który wykonał pracę, a wiesz, pozwolił, żeby ta praca dokonywała się w jego sercu. Taki przyczyny mamy do rozważań o papieżu, by dla mnie ten przyczynek, papież jest bardzo ważny. Zdjęcie z papieżem. Może być tak, że wielu z Was ma zdjęcie z papieżem. jak byliśmy na tej grzynce, to właśnie teraz ostatnio na jednym z kostelów tak przyniosłem zdjęcie, żeby pokazać, że mają zdjęcia z papieru. To bardzo ważne jest. I tu ja jestem krytyczny wobec zbyt szybkich, zbyt prędkich intelektualistów, którzy lubią mówić, że myśmy go kochali, aleśmy go nie słuchali. I zwykli narzekać na Polaków, że są niezbyt głębocy, że nie przyjęli nauczania, jako że właśnie chodziło tylko o zdjęcie. O to, żeby pojechać do Rzymu. Ja odpowiadam w ten sposób, że mówię, a czy tak czasem jest w miłości zawsze, że my się kochamy, ale się nie słuchamy? Nawzajem mąż żony nie słucha, żony męża nie słucha, rodzeństwo nie słucha się między sobą. Rodzice, dzieci, to też są kłopoty ze słuchaniem, tak? Najtrudniejszą rzeczą jest słuchać, tak? To jest naturalna rzecz, ale to nie przekreśla relacji, to nie przekreśla rodzinności. I chodzi o to, żeby patrzeć głębiej. Tutaj również Duch Święty jest tym, który pozwala zobaczyć więcej, tak jak Jezus zobaczył w pobitym więcej, aniżeli tylko pobitego, zobaczył w nim piękno. Warto się zatrzymać. Warto się spotkać. Warto zobaczyć. Teraz tak naprawdę dlaczego? Dlaczego ludzie sobie robili zdjęcia z Janem Pawłem II? Ano dlatego, że tym człowiekiem zostało podobieństwo do Boga, a zatem jak się z nim spotykało, to tak jak się z Panem Bogiem spotykało. Bo on miał takie spojrzenie, które przywracało nadzieję. Takie spojrzenie, że się chciało żyć. Że człowiek odzyskiwał nadzieję, że się cieszy. I w związku z tym, jakbyśmy spojrzeli na zdjęcie z papieżem, właściwie jako na zapis tęsknoty. To jest tęsknota za niebem, tęsknota za Panem Bogiem, to jest opowieść o tym, że jest najpiękniejszego człowieka. Taki mały zapis tego Ewangelii. Tak gdyby na to spojrzeć. Dlatego o tym opowiadam, bo jest tutaj coś więcej. Jest tutaj coś więcej. Właściwie dla mnie te zdjęcia z Janem Pawłem II, to, że się chwalą ludzie tymi zdjęciami, to jest właściwie opowieść o Duchu Świętym. Bo Duch Święty w człowieku jest tym, który wywołuje ten skąd. Jakbyśmy się pytali, tak jak zacząłem tą godzinę spotkania, gdzie jest Duch, gdybym miał się zapytać sam siebie. To właśnie powiedział o tym żalu, który się pojawił, że nie miałbym być na spotkaniu, że ten tęsknoty. To on, to jest on. To jest on. On to sprawia. On sprawia, że człowiek nie jest knotkiem, który się zgasi do końca. I chociaż jest trzciną czasami na głowę, to się do końca nie zgodzi. To jest Duch Święty. A teraz zrobimy sobie przerwę, ale na przerwie zapraszam, bo teraz jestem redaktorem miesięcznego od razu, wydaliśmy wspaniały temat. I on jest do biega, tak już gadnia, poświęcony jest trudnemu problemowi, problemowi prawdy miłosierdzia, czyli ilustracji w kościele. Staraliśmy się opisać to z różnych stron, nie sensacyjnie, tylko tak myśląc rzeczywiście o tym, jak to zrobić naprawdę miłosierdzie razem, jak to w kościele połączyć. Jest promocyjna cena 10 zł, bardzo, bardzo polecam trosce Państwa. Ostatni numer, myślę, że nie teraz. Ile zrobimy minut przerwy?
10.
O talentach z Ewangelii o miłosierdziu w Samarytaninie, Ewangelia o denarze jest też jeszcze dla mnie Ewangelia o robotnika w ostatniej godzinie. Prostnie mówi się, Ireneusz, to jest trochę już moje wypowiedzenie. Mianowicie przyznam, że też inna rzecz, którą lubię, to rozmawiać o Piśmie Świętym. I nie gubić takich rzeczy, jak nasze pierwsze skojarzenia, jak nasze pytania, wątpliwości, bo one czasami otwierają bardzo duże tajemnice. Kiedy się czyta Ewangelię o robotnikach w ostatniej godziny, to rozmawiając, pierwsze skojarzenie jest, że ona jest głęboko niesprawiedliwa. Że byli ci ludzie, którzy pracowali od początku dnia, znosili skwar z piekotę, i dostali po denarze, i również ci, którzy przyszli w ostatnim momencie, otrzymali po denarze. Jak widzenia się przeciwna logika. I dobrze jest się o to pytać i gryźć, tak, zmagać się z tym tekstem Ewangelii, bo często tutaj są wielkie odkrycia. Ja muszę powiedzieć, że odkryciem dla mnie była wizyta w Płocku. Płock, czy ktoś z Państwa jest z Płocka? Nie ma nikogo z Płocka. Piękne miasto nad Wisłą, taka wspaniała skarpa. Przyjechaliśmy rano ze znajomym Markiem, który z nami się ożenił. Takie błysie były nad wodą, słońce, tak w październiku zeszłego roku. I sobie chodziliśmy po tym Płocku. Tam zresztą notabene święta Faustyna bodajże miała chyba albo jedno z pierwszych swoich objawień, albo tam znalazła inspirację do wstąpienia do zakonu. Tam jest kaplica, która jest jej poświęcona. I kiedy chodziliśmy tą skarpą nad Wisłą, nagle spotkaliśmy grupę młodych ludzi tak na oko licealiści, którzy spali, stali z papierosami, tak sobie spali i nagle tak mi oświeciło, że oni są niezwykle podobni do tych ludzi na rynku, których nikt nie dają. Pamiętacie to na wielu właśnie o robotnikach ostatniej rodziny, tak? Ci rano zostali najęci, to znaczy, że ktoś się nim zajął. Ktoś poprosił do pracy. Dla kogoś stali się ważni. Byli w jakiejś relacji. Natomiast ci, którzy cały dzień spędzili na rynku, to są ludzie mający rodziców, którzy się nimi nie zajmują. Którzy nie mają pomysłu na życie. Którzy są bezrobotni. Którzy są trochę jak ten pobity, czy ten przejechany denar, przejechany przez tramwaj, leżący z boku drogi. Bardzo pomaga zrozumieć tę Ewangelię doświadczenie bezrobocia. Tak? Bo ludzie, którzy nie mają pracy, wiedzą, że największym dramatem jest bezczynność, zwłaszcza mężczyźni. Zwłaszcza mężczyźni. Nie być nikomu potrzebny. Moje życie dla nikogo nie jest ważne. I teraz, jeżeli tak spojrzymy na to Ewangelię, to zobaczymy, że tam jest zupełnie inny temat. Oczywiście. To nie jest tylko ten, którego otrzymali u końca dnia. Tym denarem jest najęcie do winnicy, tak? Zaproszenie do winnicy, do bycia gdzieś wewnątrz, w relacji do bycia potrzebnym. I tu oczywiście jest kolejne skojarzenie. Widzicie, że wiele rzeczy się kojarzy, ale święty Hieronim, Jezusowi Kościoła mówi, że Pismo Święte to jest jedna opowieść. To jest jedna opowieść o Chrystusie. I w związku z tym tutaj też pomaga zrozumieć tajemnicę tej ostatniej godziny, czy bycia najętym Ewangelia o tak zwanym synu marnotrawnym, pamiętamy, tak? Syn marnotrawny, który roztrwonił cały majątek. Jak czytałem tę Ewangelię z mamami, prowadziłem w Warszawie takie spotkania dla mam z małymi dziećmi, które siedzą na urlopach wychowawczych i przychodziły tak 10-15 lat, ruchy tak paraszkowały po podłodze, niektóre biegały, niektóre były przebijane, niektóre karmione. Bardzo lubiłem te spotkania. Ale przyznam, że podziwiałem mamy, bo jak czasami się tak zdarzało na parkiecie, które jest dzieci, jak się poślizgnęło i kiedyś patrzę, jak ten chłopiec tak stał się poślizgnął, ale nie do przodu, tylko do tyłu. Ten pan nie powiedział, tak jak stał i do głowy ten pan. Ja po prostu zamarłem, mówiłem, koniec. Mówiłem, koniec. A to mama wstała z okolą, profesor. I co? Jezu, co za cierpliwość. Miło się uciekł. Elastyczność nerwów. W ogóle umarłbym z wrażenia po kilka razy. Z tymi mamami właśnie bardzo lubiłem rozmawiać o porodach, tego stosunku z poradami. No i one mówią, proszę ojca, to naprawdę jest denerwujące. Gdyby mój brat roztrwonił cały majątek, zmarnował wszystko, co otrzymał od rodziców i przychodzi i za darmo wszystko otrzymuje, z powrotem, no to ja bym była wkurzona. Я так буваю ображений, то правда так само, як і зображений так страшно. І пам'ятайте, що очі ображені. Он не хоче вийти додому. Он мови до Ойця, я тиле лет ти служу, навіть кожненця не забудеш, щоб мог ще забавити з моїми приятелями. А той вручив, так? Уж не буде з ким розчвалити пінянця. Це написано в папері своєго. Проституція дуже часто праця, як вонте, мацно обеці до дороги. No i tam się mu wszystko zadało. I tutaj dokładnie pojawia się słowo, które jest kluczowe. Synu, wszystko moje do Ciebie należy. Zawsze jesteś ze mną. Zawsze jesteś ze mną. Wszystko moje do Ciebie należy. A ten brat się zgubi. Ten brat się zgubi. To znaczy dopiero ci, którzy się kiedykolwiek zgubili, którzy nikomu nie byli potrzebni i bym powiedział nawet, że nie mieli się z nim pokłócić, gdzieś mogą zacząć rozumieć, co to jest za drama zgubić się i zamieszkać osamotnienie, nawet nie samotność, tylko osamotnienie. A zatem tato, mówiąc do starszego brata, ty jesteś ze mną, mówi mu dokładnie, synu, no naprawdę to, że mamy siebie nawzajem, to jest największy dar. To tak czasami tłumaczę tajemnicę naszych relacji, mówiąc o tym, że nie jest brakiem, czy może nie jest przekreśleniem, muszę użyć takiego słowa, nie jest przekreśleniem miłości płótnia. Nie jest przekreśleniem miłości płótnia. Przekreśleniem miłości jest obojętność. Pamiętam, jak kiedyś moja siostra, mam młodszą siostrę, opowiadała o tym, jak spotykała się z koleżanką i mówi, ojej, już muszę wracać do domu, bo już się ciemno robi, rodzice będą zaniepokojeni, że mnie nie ma. A na to koleżanka powiedziała, to twoje rodzice się przejmują? Ja mogłabym pewnie i na noc nie wrócić, bo ich rodzice by nie zauważyli. I to jest czyli przestawiając, trzeba było powiedzieć, że kłótnia jest znakiem miłości niedoskonałej oczywiście, ale znakiem miłości. To znaczy, że mamy relacje, że w ogóle jakim jest błogosławieństwem mieć się z kim pokłócić. Czasami mówię, ludzie narzekają na Kościół, zwłaszcza hierarchiczny, mówię, ludzie, jaka relacja, że my mamy na to narzekać, tak? Że my mamy wspólnotę. Dopiero by było, gdyby nie było na to narzekać. To by dopiero znaczyło, że rzeczywiście jesteśmy osamotnieni. Dlaczego o tym opowiadam? Bo Duch Święty jest również tym, który wyostrza wzrok i pozwala zobaczyć takie rzeczy, które normalnie umykają. I to jest perspektywa, jaką stosowanie Jezusa Kościoła. To znaczy rozważanie tajemnic, zadawanie pytań, gdzie on jest? Gdzie on jest? Jednym właśnie ze sposobów czytania Ewangelii, odnoszenia do życia jest to pytanie do właśnie ta gospoda, ten robotnik ostatniej godziny, ten denar, o co tutaj może chodzić? Mówimy sobie, no właśnie, że przez chrzest my również przynależymy do wspólnoty. To znaczy, że mamy kogoś, z kim jesteśmy w relacji. Mamy Pana Boga, z kim jesteśmy w relacji. Ale też powiedziałem, że Duch Święty jest tym, który wykonuje pracę upodabniania człowieka do Pana Boga. I tutaj to jest ta zasadnicza różnica pomiędzy dzieckiem nieochrzczonym a ochrzczonym. To jest zasadnicza różnica. To znaczy, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo każdy człowiek. A zatem każdy człowiek nosi w sobie Pana Boga ten obraz i nadpis. Ale tak jak Jan Paweł II w encyklice Dominum Edificante, czyli w encyklice o Duchu Świętym mówi, chrzest jest takim nowym narodzeniem, czy nowym zesłaniem Ducha Świętego. Stworzenie świata, stworzenie człowieka, to jest pierwsze tchnienie ducha. A chrzest esegue tym nowym tchnieniem ducha, nowymi narodzinami, które sprawiają, że to podobieństwo może stawać się coraz większe w człowieku. Oczywiście tu się pojawia pytanie, a co z wszystkimi ludźmi, którzy nie są chrzczeni? Jasne, że tu się pojawia to pytanie. Ono jest trudne. Nie dlatego rozważamy dar Ducha Świętego i dar Chrztu, żeby teraz się wywyższać na nim, tak? Ale rzeczywiście jest coś takiego, że myśmy przez fakt chrztu otrzymali niepojęty dar, który w nas jest. I teraz, tak jak ojcowie Kościoła, spotykamy się po to, żeby rozważyć, gdzie on jest ten dar? Jak to wygląda? Jak to działa? I to jest pytanie, które sobie święty Augustyn zadał. On nawet dalej szedł, bo zadawał pytanie w taki sposób, że mówił, tak naprawdę w człowieku zamieszkuje cała Trójca Święta. Cała Trójca Święta. To znaczy, że patrząc na siebie, właściwie powinno dać się odkryć w sobie, w swoim przeżyciu, ślady Ojca i Syna i Ducha Świętego. I mówi, gdzie one są? Gdzie one są? Zastanawiam się, to jest takie rozważanie tajemnicy. I Augustyn mówi, Ojciec to pamięć. Bardzo ciekawe, prawda? Że on mówi, pamięć człowieka to jest jakby tajemnica Ojca w każdym z nas. Inaczej można by mówić to równocześnie zdumienie, pamiętanie, czy wracanie do tego, co jest najpiękniejszego w nas. Tak? O tym już nie będę teraz mówił, bo bardziej chcę się skupić na tym. Syn to jest słowo. Jeżeli wam się zdarzyło pisać poezję, pewnie każdy ma taki, albo wielu ludzi ma taki etap, że się pisze poezję, albo pisze listy, albo ewentualnie zdarzyło się każdemu z nas rozmawiać z drugim człowiekiem. Wiemy, że to nie jest prosto rozmawiać. To nie jest prosto dać odpowiednie imię dla tego, co jest w nas, na rzecz, nazwać, wyrazić się. Ojcowie Kościoła mówią, że słowo to jest właśnie ta przestrzeń Syna Jezusa Chrystusa na nas, również inteligencja, również uczenie się, to, że człowiek się może uczyć, że wzrasta, że więcej rozumie. To jest tajemnica Syna w każdym człowieku. I wreszcie Duch Święty to jest tęsknota, miłość. Tęsknota, miłość. Dlatego rozpocząłem swoje opowiadanie, mówiąc o sobie i o spotkaniu z Benedyktem. Bo kiedy zadaję pytanie, gdzie to jest, to gdzieś to już szukam. Miłość, tęsknota, czyni również nasze pragnienie. Czyni również to, co odzywa się czasami poprzez zranienie człowieka. Człowiek ma różne zranienia, różne doświadczenia, ale te zranienia czasami tak jakby pulsują tęsknotą. Marzenie o miłości. Marzenie o miłości. Że chciałoby się tak naprawdę żyć miłością. To jest Duch Święty, tak? Mówi, streszcza naukę świętego Augustyna. Że kiedy rozmawiamy o życiu Trójcy Świętej, która zamieszkuje w naszych sercach przez tak Chrztu Świętego na nowy sposób, to byśmy gdzieś tutaj szukali. I teraz, jak sobie myślimy o Duchu Świętym, którego nazywamy miłością w nas, tęsknotą, pragnieniem, taką otwartością, na przykład, że człowiek czasami może usiedzieć na miejscu, tak? Że nie jest zadowolony z tego, co z tego, to może też jest właśnie działaniem Ducha Świętego, to z kolei możemy sięgnąć do takiego bardzo pięknego tekstu, pewnie wielu z was zna. Taki Benedykt XVI wygłosił na Łomie. A jest tekst ze spotkania z młodzieżą, gdzie mówi, w sercu każdego człowieka jest pragnienie domu. Przeogromna tęsknota za takim domem, który będzie własny, który będzie trwały, do którego będzie się można nie tylko wracać z radością, ale i z radością przyjmować każdego przychodzącego Kościół. Ta tęsknota za domem, który miłość będzie chlebem powszechnym, przebaczeniem koniecznością, zrozumienia, a prawda źródłem, z którego wypływa głowy serca. To tęsknota za domem, która napełnia długą, której nie trzeba będzie się wstydzić i której zgliszczy nigdy nie będzie trzeba opłakiwać. To pragnienie nie jest niczym innym, jak tęsknotą za życiem pełnym, szczęśliwym, udanym. Nie lękajcie się tej tęsknoty. To jest niesamowite słowo. Kiedy je czytałem, to odkryłem właśnie myśląc o świętym Augustynie, odnajdując ten jego sposób odczytywania tajemnicy nas, że właściwie Benedykt XVI powiedział: nie lękajcie się Ducha Świętego. Nie lękajcie się tęsknoty. Pamiętacie, że Jan Paweł II, kiedy rozpoczynał swój pontyfikat, powiedział: nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Jakby w tym samym duchu, idąc tą samą drogą, Benedykt XVI mówi: nie lękajcie się tęsknoty, nie uciekajcie od niej. Cóż to wyznaczyło? To wyznaczyło tyle, że czasami Duch Święty jest taki bardzo bezbronny, delikatny. Taki trochę, że można łatwo wyśmiać. Że łatwo można poddać w wątpliwość. Że można łatwo powiedzieć: to było chwilowe natchnienie. To emocje. To uczucia. Nie? To nic wielkiego. Właśnie trochę tak, jak czasami ludzie krytykują Polaków Jana Pawła II, powiedzą: to chwilowe wzruszenie. Tam nie ma błędu. A w gruncie rzeczy to jest tak, jak stałem u góry przy ołtarzu z papieżem Benedyktem i spojrzałem na błonia, takie falujące, to miałem niesamowite wrażenie, że te błonia całe oddychają. Po prostu, że to jest w ogóle nie do organizmu. Tak, właśnie falujące flagami, falujące różnymi chustami kolorowymi, transparentami i że tam się dokonywał niezwykły akt, mianowicie akt adopcji, tak, że naród polski adoptował Benedykta XVI jako swojego ojca. Takie miałem skojarzenia to dlatego, że ja adoptowałem pewną siostrę, swoją własną babcię. Ale nie mam babci i nie mam dziadka. Kiedyś pojechałem do lasu, do sióstr, które zajmują się osobami niewidomymi, to spotkałem taką siostrę Klarę, która ma 95 lat, nie widzi. No i mówię w pewnym momencie, że tak po kilku spotkaniach, że chciałbym się adoptować. Jako swoją babcię. No bo nie ma babci, ja chciałbym się czasami kogoś przytulić. No, to młodszy nie jest, nie można, bo z wiadomości się nie wyprawia. A do babci to można, ale na 95 lat, nawet jak się jest zakonnikiem. Także wiem taką myśl, prawda? I teraz skąd jest taka myśl, że tam się coś takiego niezwykłego dokonywało? Właśnie adoptowany Benedykta XVI jako ojca narodu, po tym, kiedy zabrał to na ojca. No właśnie, ja wierzę, że to jest Ducha Świętego. Z tej tęsknoty, z tego czegoś tak bardzo, bardzo delikatnego. I tutaj ważna rzecz, nazwał ją Benedykt XVI słowem: nie lękajcie się tej tęsknoty. Tak? Nie uciekajcie, nie uciekajcie od Ducha Świętego. Dlaczego to ważne? Otóż rozmawiałem ostatnio z żonem Baniem. Pewnie znam człowieka, prawda? Prorok współczesności, ten, który się zajął niepełnosprawnymi. Właśnie tymi, którzy często byli pobici na marginesie życia. Tak jak te robili o miłosierdziu, senatu, mojego wiara. Dlaczego mówię prorok o nim? Tak, też się to czasami nazywa. A to dlatego, że jak sam opowiada, kiedy organizował pierwszą pielgrzymkę osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, to ja nie pamiętam, to były gdzieś lata 60, to był myśl precesyjny, to mówi, że wtedy cały dystrykt był postawiony na nogi, wszyscy policjanci przyjechali, ponieważ zeszła się wiadomość, przyjeżdżają wariaci. zobaczyć, ile się zmieniło od tamtego czasu, właściwie z dzień, że to chyba nie. Osoby z niepełnosprawne mają więcej przestrzeni i więcej miejsca w takiej normalnej tkance życia społecznego. Tak? Że czasami to nie jest tak, iż właśnie tamci są niepełnosprawni, a my jesteśmy niepełnosprawni. Ja to trochę tak odkrywałem. Tutaj w Polsce to zajmowałem się chłopcami niepełnosprawnymi, zielonowi przygotowywali się do pierwszej komunii wraz z Szkołą Kultury Manowa. A potem już w Warszawie mieszkając przeczytałem książkę, że na nie zatytułowaną Skandal umywania nóg. Kochać aż do końca. To jest zapis tego jest. I żona pani opowiada o swoim ukochanym mieście ewangelicznym, jakim jest umywanie nóg. I mówi, że we wspólnotach parki, czyli tych wspólnotach gromadzących sobie tak zwaną opiekuną niepełnosprawne, często świętują w ten sposób, że właśnie siadają wszyscy i umywają sobie nogi. Czytają tę Ewangelię Wielkiego Czwartku. No i ktoś startuje z miską, taka miska przychodzi, w kółku siedzą. Ja sobie mówię, no to super jest, żeśmy to zrobili. W pasterstwie, ze znajomymi. I próbowałem to zrobić dwa razy. Raz z postbeczkowcami, bo wyjeżdżamy wspólnie, to już teraz w większości są rodziny. I potem ze znajomymi też małżeństwami w większości z Warszawy. I za każdym razem, być może też tam było tak, że ja trochę niedoskonale prezentowałem. Prowadzenie było najbardziej adekwatne, ale ten gest się nie wydarzył. A nie doszedł słowa. Natomiast były dwie długie rozmowy, które trwały 4 godziny, a w drugim przypadku rozmowa trwała 3 godziny. Rozmowy, które dotykały niesamowicie, było dużo łez, ale też dużo emocji. Tak jakby coś się uruchomiło, gdzie ludzie mówili, że właściwie to jest niesamowite, bo myśmy spędzili bardzo dużo czasu razem już w pasterstwie, tu w Krakowie, ale też w Warszawie. Że żeby zrobić ten gest, to musielibyśmy być bliżej. Że nie jesteśmy wystarczająco blisko. A równocześnie mówili o tym, że chcielibyśmy być. To się nie wydarzy. I tego nie ma. Czyli tak nagle zobaczyłem, i dlatego mówię, że rozmawiałem o tym z żoną, a nie, bo zapytałem, czy to przez przypadek nie jest tak, że w nas jest równocześnie tęsknota i lęk. Te dwie rzeczy. Tęsknota i lęk. To znaczy tęsknota za Duchem Świętym, za miłością, za tym, żeby być przyjęty przez drugiego człowieka. I wnoszę się mnóstwo lęku i mnóstwo obaw. Bo normalnie na co dzień się często doświadcza odrzucenia. Tak, to jest gdzieś bardzo głęboko zapisane w sercu. I rozmawialiśmy sobie. Że na danie wiesz, jakby, czy to czasem nie jest tak, że w takim razie w tych naszych tak zwanych pełnosprawnych, w cudzysłowie wspólnotach, to może my powinniśmy mieć właśnie osoby niepełnosprawne, po to, żebyśmy się stali normalni. Że my w tych naszych pełnosprawnych wspólnotach jesteśmy tak ulokowani, że dopiero jak się pojawiają osoby niepełnosprawne, to coś z nas spada. Jakoś tak jakby człowiek się czysto bać. I to jest rzecz, która jest jakby takim przedziwnym odkryciem. Tak? Gdzie tutaj co jest? I chcę przeczytać właśnie fajny tego tekstu, który jest tak bardzo inspirujący dla mnie, bo mi się wydaje, że on jest tekstem o Duchu Świętym. Zresztą sam, że o nim mówię, on jest z książki Skandal Umywania Nóg. Jezus poprowadził mnie do osób z upośledzeniem umysłowym. One wezwały mnie do przyjęcia innej drogi. Drogi czułości, miłości i komunii. Nauczyły mnie, jak uczestniczyć w świętowaniu. No to będę, szanowni, jak pytałem o świętowanie, to mówię, się ukaże w grobie w drodze. To powiedział, jakbyście w dominikańskich wspólnotach braterskich tańczyć zaczęli tak ze sobą, to bardzo pomaga. Naprawdę, jak zaczniemy tańczyć, to że będą czasy ostateczne. Dzieląc z niepełnosprawnymi moje życie, odkryłem znaczenie słuchania, komunikacji, a więc języka werbalnego i niewerbalnego. Nie mogłem kierować nimi według moich norm i teorii, ani traktować ich jedynie jako osób, które należy czegoś nauczyć. Prosiły mnie o coś zupełnie innego, o przyjąć. A przyjąć zakłada wzajemne zrozumienie. Trzeba było zrozumieć ich głębokie potrzeby. Powiedziałbym, że trzeba było nauczyć się słuchać, jak bije ich serce. Odkryć, co pomaga im rozwijać się, znajdować sens w swoim życiu, odzyskiwać zaufanie do siebie i nadzieję. Te osoby wprowadziły mnie w rzeczywistość miłości. Ale by żyć tą miłością i komunią wierności, potrzebowałem nowego daru Ducha Świętego. To, co najbardziej było pocieszające w spotkaniu z żonkowaniem, to było to, jak oni sprawdzili, tak? Bo właśnie jak się czyta jego słowa, to czasami z jednej strony jest taka tęsknota w sercu, żeby tak żyć, czyli znowu Duch Święty, a z drugiej strony takie wrażenie, to właśnie, że jemu się udało, a mi tutaj się udaje, tak? I bardzo pocieszające są takie słowa, kiedy on mówi, wiesz, jak się żyje na co dzień z osobą, która już jest cały dzień zagresywna, to w pewnym momencie tak szlak człowieka trafia, żeby się chciała na chwilę tak odsunąć Pana Jezusa, jak zawiesić go z tym jego wymaganiem, ten Pan. I ten na chwilę, nie? I mówi, nawet widać, jak wychodzą agresje różne, nieumiejętności, nagle człowiek staje wobec swoich, no właśnie, granic. Tak? I dlatego, że on mówi, że potrzebowałem nowego planu Ducha Świętego. Czyli z jednej strony Duch Święty, jako ten, który jest tęsknotą, też nas trochę podprowadza do granic czasami. Że więcej nie dowodzi, że nie umiem, nie potrafię. Tak? Również dlatego, żeby bardziej poprosił. Żeby bardziej zabrać, może przyjąć, zrób coś takiego, żeby miał potrafił. I dlatego żądanie mówi dalej, arce mogłem przyjąć piękno Rafała i Filipa, czystość ich serc, głębie ich cierpień, ich czułość i zaufanie. Dziecko w nich ukryte pobudziło dziecko ukryte we mnie. Te słowa są bardzo bliskie temu, co powiedział Benedykt, że się nie ma się tęsknoty, tak? Czyli właściwie to by trochę znaczyło, żeby się nie bać dziecka, które jest we mnie, a żeby się nie bać go. Dziecko jest nieporadne, jakby chciał być taki poradny, taki zaradny, taki umiejący, wszystko mieć poukładane, żeby się nie bać tego dziecka, ja potrzebuję Ducha Świętego. Bo jednak to jest tak, że się martwię o to, jak wypadnę. Jak ja idę do tego spotkania z wami, też się zastanawiam, tak jak to będzie wyglądało. Ile naszej energii będzie na takie zastanawianie się? Dużo, strasznie. To akurat żona mi znowu jest pocieszający, bo jak mówił o tym tańczeniu we wspólnotach, to mówił, no, jak wiesz, to niemożliwe oczywiście, on po ludzku. Czasami trzeba wielu, wielu lat. I dalej mi trzeba nie. Były jeszcze oczywiście momenty, kiedy nadal odgrywałem rolę oficera, melanchium oficera, kiedy przewodziłem z mocą i skutecznością. Niekiedy było to konieczne, ale często było odbicie mojego własnego braku, to uczucia bezpieczeństwa, mojego lęku przed utratą kontroli. Była i wciąż jest w moim wnętrzu walka pomiędzy potrzebą posiadania racji, posiadania władzy, całkowitej kontroli, a głębokim przyjęciem drugiego, zaufaniem do Boga i innym. Myjąc nogi swoim uczniom, Jezus pokazuje, jak Bóg kocha i wzywa każdego z nich, tak samo wczoraj, jak i dziś, by kochać nawet nadmiernie, aż do końca. Kochać nawet nadmiernie, aż do końca. I teraz to, co jest przestrzenią Ducha Świętego. Tak jak powiedziałem, z jednej strony tęsknota, z drugiej strony on jest tym, który pozwala mi ustać w drodze, nie zgubić nadziei, czego jest też nadzieją wcześniej. A z trzeciej strony jest tym, który wyostrza wzrok i pozwala patrzeć troszkę dalej, troszkę głębiej, zwłaszcza na samego siebie. Zwłaszcza na samego ciebie, to znaczy na to dziecko, które w nas jest ukryte. To jest w tym momencie, gdzie mi przychodzi do głowy, że Pan Jezus mówi w Ewangelii, żeby się stać jak dzieci, prawda? Ale to nie jest tylko kwestia pewnej decyzji moralnej, że ja tak decyduję się stać jak dziecko. Właśnie tu jest ten Duch Święty, który wykonuje pracę, ponieważ dziecko trzeba przyjąć, prawda? Dziecko trzeba przyjąć. Dziecko trzeba wysłuchać. Cierpliwie pozwalać wzrastać dziecku. I paradoks, problem polega na tym, że wielu z nas ma takie doświadczenie, że nas nie wysłuchano, nie przyjęto, nie przytulono, nie pozwolono się wypowiedzieć do końca. Mnóstwo różnych doświadczeń. W związku z tym jest pewien problem w przyjmowaniu siebie samego jako dziecka. Że to ja ze sobą dyskutuję. Jest taki wątek. Postaram się go delikatnie poruszyć. Mianowicie wątek pewnych słabości, które się pojawiają w grzechu. W konfesjonalnym się pojawia. Jedną z takich słabości jest masturbacja. I w związku z tym, co mówię tutaj i ze słowami żadowania, które przytaczam, nagle odkryłem, że ważną rzeczą to jest, jak bym powiedział, że praca Ducha we mnie jako księdza. Jest takie pytanie, które się pojawia, a ile lat? Oczywiście on trochę brzmi podobnie do języka psychologii, ale to jest prawdziwe. Ile lat ma ten człowiek upadający? Tu nie chodzi o aktualny wiek. Bo czasami to jest tak, że przychodzi osoba, która ma 30 lat, 40, 50. Natomiast tam gdzieś pod spodem, zwłaszcza właśnie w takich powtarzających się słabości, z którymi nie ma jakby sposobu wyrwania się, jest doświadczenie właśnie dziecka, może jeszcze, jak chodzi o seksualną, właśnie młodego człowieka, najczęściej to 12, 13, 14 lat, 15 lat, który dźwiga niezwykły drama osamotnienia. Bo kiedy się rozpoczyna dojrzewanie seksualne, te wszystkie siły się w ramach człowieku pojawiają, burza hormonów, to wszystko gdzieś wiruje, to szczęśliwi są ci, którzy mieli z kim o tym porozmawiać. Najczęściej nie ma z kim o tym porozmawiać. Dlatego mówię o samotnieniu. Rozróżniam pomiędzy samotnością i osamotnieniem. Samotność jest to osamotnienie, to jest dramat. Tak? Z rodzicami nie bardzo, z przyjaciółmi nie bardzo, z przyjaciółkami nie bardzo. Może dziewczętom jest łatwiej czasami, ale już na pewno strasznie trudno jest chłopakom. To jest wstyd też, tak? Nie ma języka, nie ma słowa i się zostaje w osamotnieniu, że próbuje sobie sam poradzić. i nas nikt od pomocy. Jedyną często pomocą, jeżeli jesteśmy wierzącymi, jest konfesjonalną, a ten konfesjonal ten różni, bo to nie jest tylko kwestia wyznania, to by się chciało porozmawiać, chciałoby się być zrozumiany, bo jednocześnie się tego boimy, bo to jest wstydliwe, to jest dziwne, wiele takich różnych wątków działa w sercu człowieka. Dlatego o tym mówię, ponieważ to jest moje odkrycie. Jako kapłan wyspowiadam, że właściwie proszę zobaczyć, jaka tajemnica, że trzeba byłoby pozwolić Duchowi Świętemu poprowadzić się do tego młodego człowieka, czy czasami tego dziecka, po to, żeby zobaczyć, aha, jest właśnie, że on potrzebuje takiego zrozumienia, przyjęcia, dodania odruchu, położenia ręki na ramię, że powoli, że to wszystko jakoś się będzie układało. I tutaj znowu to jest taki trochę osobisty wątek, ale myślę, że właśnie tak też działa Duch Święty, że uczy, pomaga, patrzy trochę głębiej, najpierw na samym siebie. Najpierw na samym siebie, tak? Po to, żeby w taki sposób patrzeć na mnie. Czyli, że jeżeli coś się z nami dzieje, coś się nam przydarza, zwłaszcza właśnie, jeżeli to są słabości, bardzo różne, bym powiedział, na przykład słabości w przestrzeni seksualnej, ale mogą być różne inne wątki, takie, które by sobie nie robili, to co nam się nie udaje, nie składa, cierpliwości, agresji, można by długo o tym opowiadać, to żeby zobaczyć nie tylko to, co tak się na pierwszych pojawia, tak, tylko zobaczyć właśnie troszkę, co tam jest. Dlatego użyłem tego sformułowania, ile tam lat, najczęściej, to też jest ciekawe doświadczenie, że najczęściej my możemy mieć równocześnie kilka wieków. Ja mogę mieć 40 lat, a tyle mam, ale pewnie mam jednocześnie 20 kilka, pewnie mam 14, pewnie mam 5. Teraz jakoś tak się nie poskładać w tych doświadczeniach. Też nie uciekać, to ostatnie słowo. Ostatnie słowo żalowanie, które odsłania też bardzo ważną tajemnicę dla mnie. Tajemnicę Ducha Świętego. Siedzieliśmy przy obiedzie. To bardzo się takie ciekawe, że pani mówi, bo on jest Kanadyjczykiem, czyli dwujęzycznym. Tak mówi po francusku i nawet się w sposób nie przyszedł na angielski. Tak mu to się wszystko tam mieszało. I w pewnym momencie mówi, bo najważniejsze w życiu człowieka jest pytanie, jak poradzić sobie z okresami ciemności i zakresami pustki w taki sposób, żeby nie starać się jej za wszelką cenę zapełnić różnymi takimi rzeczami, działalnością, hałasem czy innymi ludźmi, tak żeby wytrzymać, wytrwać. Miejsce znowu dla Ducha Świętego, czyli pustynia, czyli samotność. Ja na to się uśmiechnąłem, mówię, wiesz, ja myślałem, że ty już masz ten problem rozwiązany, że to jest tylko mój problem. A ona to się uśmiechnął i mówi, wiesz, im człowiek starszy, tym gorzej. Bo jak jesteś starszy, to powoli odpadają kolejne zaangażowania. Już nie masz autorytetu, nie masz takiej władzy, jak miałeś, nie masz siły. Masz coraz mniej możliwości. Stajesz się niepełnosprawny. Coraz bliżej jest do bycia tym człowiekiem na marginesie, takim odepchniętym. Tak sobie pomyślałem, że to jest takiego niezwykłe doświadczenie. Prawda? Więc Duch Święty, który jest cierpliwością wobec samego siebie. Ja mogę próbować rozumieć, że może kluczowe w doświadczeniu i w szukaniu Pana Boga jest doświadczenie ciemności. Rzadko się o tym mówi. Chociaż mistycy często pustka, to jest to tylko to wcale nie musi. Może być zupełnie inaczej, niż nam się wydaje. Jakoś, jakoś tak, ten Duch Święty, który jest cierpliwość. No tak, to jest 18:19. Ja tutaj chciałbym wylądować, ale jeżeli ewentualnie są jakieś pytania czy spostrzeżenia, to może ktoś ma jakąś opowieść. To też jest taka, taka możliwość. A propos opowieści, to jest właśnie mój znajomy Witek, który teraz poszedł na mecz Krakowi. Jest kibicem, nie wiem, czy jestem kibicem, co tak jak poznałem się tam z kibicem, jestem kibicem. No więc Witek mi opowiedział, tak a propos różnych sytuacji ciekawych, o tym jak to zakładali z Asią II przedszkole, remontowali to przedszkole, pani z Senepidu, dobrze pamiętam, pani z Senepidu nie chciała dać jakiegoś tam papieru, jakiegoś pozwolenia na to, że się wtedy, jak mówię, upierdliwa taka prawda, nie chciała dać papierka. No i przez to coś tam trzeba było jeszcze robić, jakieś prace dodatkowe i robotnicy pracowali to później, na 22, tak jak tutaj opowiadał. No i w pewnym momencie telefon do domu i informacja, panie Witku, przeciekła, rura z łóżka, że coś ci zalewa. Nagle szybka akcja, żeby zakręcić wodę na to plus 25. Teraz proszę zobaczyć, że gdyby te pani z Sanepidu wydała zgodę, to robotnika by nie było po 22. A mi remontowali przedszkole po to, żeby otworzyć następnego tygodnia i przyjąć się w znaczy na wodę, żeby była przedszkole w sobotę i niedzielę, czy przedszkole byłoby całe zero, wszystko, cały remont, który zrobiono. To tak a propos jeszcze właśnie ducha, który jest duchem rozważania, że gospodarz tą pracę wykonuje w nas, żeby czasami zauważyć, że to, co jest klęską i niepowodzeniem, nigdy nie wiemy, kiedy przyniesie owoc w naszym życiu. Kiedy bez sens nabierze sens. To są wielkie tajemnice, prawda? Ale takich zdarzeń jest dużo. Tak mi się właśnie okazuje, a kiedy to pani dała pozwolenie? Ja miałem w Gdańsku takie zdarzenie. Też dosyć się najpierw żachnąłem, ale potem stwierdziłem, że to był anioł. Takie chwile miałem zaćmienia. Jechałem na rowerze górskim, objeżdżając sobie na górki piękny wokół Gdańska. To jest taka część Gdańska, która się nazywa Brętową, Matka Boska Brętowska. Tam jeszcze zatrzymałem w sanktuarium i ruszyłem. Coś, ja nie wiem, na przykład spytałem gdzie droga, więc powiedz panowie pokazali. Ja dojechałem do takiego miejsca, gdzie jest regularna taka dwupasmówka. Czyli tutaj dwa pasy, tam dwa pasy. Jak patrzę dwupasmówka, no to dwupasmówka. Jechałem sobie na dwupasmówkę, na rowerze, tak? I nagle patrzę, za mną tir jedzie, taki potężny. Ja człowiek miał czasami tak właśnie, takie zaćmienie ogarnia, to wiecie co pomyślałem, zamiast się zatrzymać i zejść na pobocze, bo pobocze było tego, może 40-50 centymetrów, tak jak ja ucieknę przed tym tirem. To wszystko jest około zbudki, nie? No i rzeczywiście ten tir przykamował, objechał mnie i za chwilę powoli mnie podjechał Fiat, do nie Fiat, tylko Volkswagen, taki kątny czerwony pasa, otworzyła się szyba i wygnęła taka głowa. I ja sobie mówię, policja, policja, oj, co nie mam jeździć, chce pan mandat? Ja się tak wystraszyłem tej kobiety, że w tym momencie rzeczywiście zahamowałem i zszedłem. Ale jestem z Poznania, więc jestem porządny. No i najpierw ja ona śmiała, przecież ja nie miałem złej woli, tak? To było pierwsze myślenie. Jak ona mnie mogła pomóc, nie? I dopiero potem, jako ochłonąłem, pojechałem dalej po tym pierwszym wrażeniu, to sobie pomyślałem, chłopie, może na cieszyć się uratowałem. Ja mówię, miało z tego malenie, to coś się stało z głową, nie? Jechałeś prosto pod te tiry i potem mówiłem, że to był anioł. Czasami anioł pojawia się w postaci kobiety. Dlatego myślę, że jest policjant. Chce dać mamy. Także to Quindi però i gatti reagisce che fanno.
Это запрошение для различных общества и общества должно быть воспитание.
Dokładnie tak samo
jest często, jak przychodzi ta pokusa, która nas gdzieś tam w jakąś stronę kieruje. Ja bym powiedział tak, że dopóki w nas jest pragnienie otrzymania przebaczenia po jakimkolwiek grzechu, dopóki w nas jest pragnienie pełni życia z Kościołem i z Jezusem Chrystusem, dopóty to jest najlepszy dowód na to, że nie ma grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. To jest jakby taki probierz sprawdziany. Natomiast powiedziałbym, że rzeczywiście istnieją grzechy przeciwko Duchowi, ale takie, które są odpuszczane. Tak? Bo to jakby opuszczane i odpuszczane, to by było to rozróżnienie. Mianowicie takie, które osłabiają natchnienie. Znaczy, że jakby człowiek rezygnuje w konsekwencji swojego albo działania, albo ogranicza, albo zmniejsza. Więc tak, konkretny przykład, tutaj się by zapytał, czy jest grzech przeciwko Duchowi, to ja bym powiedział, że to jest taki grzech, gdzie ktoś by musiał wejść trwale w taką sytuację, że zdecydował, że nie chce otrzymać przebaczenia. I koniec. I to dopiero wtedy było. Czyli bluźnierstwo polegałoby na tym, żeby powiedzieć Duchowi Świętemu, to niemożliwe. To niemożliwe, żebyś mi przebaczył. Tak? Że ty nie jesteś wystarczająco silny, żeby to zrobić. Dopiero wtedy. Ja tak tłumaczę ten grzech. Czyli wtedy by nie było tego niepokoju, obawy, pytania, czy rzeczywiście. Dopóki to jest, to mi się odwraca do pytania. Ale dokładnie tak jest, że dopóki tak jest, że ja się o to pytam, to znaczy, że we mnie jest pragnienie pojednania. A jeżeli mam pragnienie pojednania, to wiadomo, że w takim razie ja nie jestem tego.
Kolejne pytanie dotyczy natchnień Ducha Świętego, a mianowicie o warunki odczytania natchnień Ducha Świętego.
Powiedziałbym tak, że czuję, iż w tym pytaniu jest pewien niepokój zawarty o to, czy istnieje możliwość pomyłki. I takie pragnienie z drugiej strony, żeby się nie mylić. Bo nie ma takiego prostego sposobu i wzoru, który gdybyśmy zastosowali, to byśmy powiedzieli, że te rzeczy w nas to są natchnienia Ducha, a te nie są. To jest trochę tak jak z pisaniem wierszy, z malowaniem, ze sztuką, że właściwie nie ma jednego kanonu. To zresztą powiadają się duchowości dominikańskie, tak? Jak spotkacie dominikanów, to każdy powie, że duchowość dominikańska polega na czymś innym. Że nie ma jednego wzorca, nie ma jednej normy. Duch Święty raczej mi się kojarzy ze sztuką. Stworzenie. A co za tym idzie? Nie ma takiego sposobu, który można zastosować, że on na pewno by pozbawił nas możliwości robienia błędu również po odczytywaniu na tym świecie. To, co bym ewentualnie widział, to duch posłuszeństwa. Bo to jest chyba takie dosyć kluczowe zagadnienie. Powiem, o co mi chodzi. Kiedyś słyszałem w radio, prawie Maria, konferencję sióstr ze wspólnoty Błogosławic. Tak, to jest taka wspólnota nowa. Powstała pewnie już od nowy Duchu Świętym, który tutaj ją założył, pewnie większość z Panią. I prowadzący rozmowę zadał pytanie siostrom o sekret, o okultyzm. Mówiąc, w jaki sposób rozróżnić, czy jak stwierdzić, czy jakaś tam inicjatywa gdzieś w mieście, gdzie nas zapraszają do udziału w spotkaniu, czy ona przez przypadek nie jest okultystyczna. Albo taka na marginesie, jedna na. No i siostry tak zniewzruszony z tego, jak mówię, no to trzeba pójść do proboszcza i zapytać. I ja na to sobie szukam i myślę, mówię, co taki proboszcz w jakiejś małej parafii, tak, będzie wiedział na temat jakiejś tam metody, czy nauki języka. Czasami się mówi, że to jest sygnał. Jest metodą, która korzysta, jest dziwny. No i proboszcz powie, okej, okay, nie ma problemu. No na to jest taka metoda. Co będzie wtedy? Ja sobie pomyślałem. Ale potem sobie pomyślałem o tajemnicy obecności Ducha Świętego i o Ewangelii, kiedy Pan Jezus mówi, odsunie ode mnie ten kielich, ale jednak, jeżeli nie, to niech się stanie Twojego. Czyli o tym, że gest pokory, posłuszeństwo jest pokora, że oddaje się Ojcu, tak jak Jezus swojemu Ojcu, poprzez przełożony po Kościele, jest parasolem pokoju, takim szczepieniem, tak? Szczepionka. I nawet wtedy, gdyby się okazało, że to coś, w co wchodzę, nie jest najlepsze, to jednak fakt tego zapytania sprawia, że mam szczepionkę. Ja jestem dosyć mocno przekonany. W związku z tym myślę, że jest pewnym sposobem pytania się. I teraz pokażę to jeszcze na przykładzie ilustracji księży. Dwukrotnie. Dlaczego najczęściej dochodziło do współpracy z służbami bezpieczeństwa? Jakby tu jest oczywiście wielka tajemnica. Również tajemnica wstydu. Ale najczęściej dlatego, bo człowiek pozostawał w osamotnieniu, w wielkim osamotnieniu. I z tego, co mi opowiadali, że troszkę starsi ode mnie, którzy byli w opozycji w tamtych czasach, mówili, były trzy zasady. Jak pierwsza, w ogóle nie rozmawia ze służbą bezpieczeństwa. Druga, jak już rozmawiasz, to broń Boże niczego nie podpisuj. Niczego w ogóle. Nie da co powiązania, w ogóle nic nie podpisuj, bo oczywiście były techniki operacyjne wykorzystywane, nie wiem. Trzeba było podpisać, że po prostu było spotkanie, tyle miałbym to wykorzystywać. A trzecia zasada, jak już coś podpisałeś, to koniecznie opowiedz o tym kolegom. Koniecznie. Ponieważ ten fakt opowiedzenia momentalnie powodował, że właśnie ten parasol bezpieczeństwa był rozciągany na człowieku, nie? Że można było wtedy szybko coś zrobić, można było mu pomóc. Czyli przełamanie osamotnienia. I równocześnie, gdybym powiedział dzisiaj, trwa cały czas ta sama tajemnica. Jak się pytamy na przykład, to dlaczego księża się nie przyznają? Myśmy zrobili tą sesję na temat ilustracji, które wczoraj były. I ktoś zadał mi no, takie pytanie, no, dlaczego? Bo to przecież byłoby naturalne no, w duchu nauczyciela. Rzeczywiście to jest tajemnica, że przeciwnie, ja też jestem dosyć ciekawy z tej tajemnicy. Ale naturalną rzeczą byłoby dokładnie powierzenie się Kościołowi, czyli powiedzenie, przełożenie publiczne powiedzenie, ja się oddaję do dyspozycji. Ten wątek oddania się do dyspozycji, to znaczy wyjścia poza tylko swoje własne, moje, jakkolwiek ja to rozumiem, przeżywam, on jest jakimś sposobem rozeznawania to znaczy aspekt wspólnotowy. U nas w zakonie to jest tak, że ja mogę mieć pomysł, nie wiem, jakiś wydaje mi się najlepszy na moje własne życie, ale ja muszę skonfrontować z przełożonym. Dla męża kryterium rozeznawania duchów to będzie żona. Dla żony to będzie mąż, tak? I dzieci również, tak? Mogę mieć jakieś natchnienia, ale muszę je skonfrontować, muszę to zobaczyć, to i takie może największa rzecz to będzie, czy to służy miłości, no jakieś takie tego typu pytania. Ale wracając do początku, powiem, że no nie sposób uniknąć męża. I tu znowu nie pocieszył żadnego. Jako zapytałem o równowagę pomiędzy samotnością i wspólnotą, czy jest czas na modlitwę, to on powiedział, ciągle przybywa. myślę, że tylko Dominika.
Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie w sali?
A były trzy pytania?
Jeszcze mamy. Jak nie, kolejne pytanie. Czy Duch Święty działa w nas nawet wtedy, kiedy tego nie chcemy, kiedy się buntujemy?
No pytanie jest, że tak oczywiście, ale dlatego się zastanawiam, bo szukam przykładu. W tym samym języku to rozumowanie. Ale łączę to właśnie w tym miejscu z wiarą, gdzie Duch Święty jest tym, który doprowadza do prawdy. Doprowadza do prawdy, czyli do właśnie umiejętności czytania, rozczytywania się, wysłuchania się, tego, że człowiek się uczy swojej własnej emocjonalności, że się uczy, po prostu w ogóle siebie się uczy, słucha, za ogromne, jak to wszystko wygląda. I w tym znaczeniu bym powiedział, że Duch Święty właśnie już kończy działa. Chociażby właśnie, przynajmniej w ten sposób, że on słucha. Że on słucha. Przez fakt słucha.
I ostatnie pytanie. Zasygnalizował ojciec kwestię osób, które nie zostały ochrzczone. Czy w ich życiu działa Duch Święty, czy może są one pozostawione same sobie?
Ja bym powiedział tak, że to, co mówiłem, to, co jest naszym rozważaniem Chrztu Świętego, tak naprawdę to o to cały czas. Ja sam pytam, co to jest ten chrzest, na czym polega tajemnica, jak działa Duch Święty, gdzie on zamieszkuje, cała ta odpowiedź głęboko. Ona jest dlatego, żeby bardziej niżeli o tym, czego nam brakuje, mówić o tym, co mamy. I żeby odpowiadać sobie nawzajem, że może są takie rzeczy, które mamy, a nie wierzę. Nie zauważamy. Albo gdzieś są lekko przesypane. I to jest dla nas, żeby odkrywać dane, jakie mamy. Co nie znaczy, że jakby jest łatwe rozumowanie, proste wnioskowanie, które prowadzi do tego, żeby powiedzieć, że w takim razie ci, którzy nie mają tego daru, daru sztu, to ich droga jest przekreślona. Bo Duch Święty też prowadzi do rozumienia. I rozumienie jest trudne. Bo musimy jakby połączyć rzeczy, które się wydają nie do połączenia. Święty Cyprian, to ojciec Kościoła z III wieku, mówił, poza Chrystusem nie ma zbawienia. Poza Kościołem. I ta formuła jest dogmatycznie obowiązująca w Kościele. Ona rzeczywiście jest. Czyli, że nie możemy pomniejszyć tej prawdy wiary, która mówi, że chrzest jest jedyną drogą do zbawienia. Jedyną. Ale jednocześnie, i tu jest pytanie, jak to połączyć z tym, co mówi Sobór Watykański II w słowach, że my nie wiemy, w jaki sposób Chrystus działa zbawczo na ludzi, którzy są poza Kościołem. Tego nie wiemy. Ale Sobór zniszcza działa. I to jest jakiś rodzaj tajemnicy. Dlaczego to jest trudne? Bo proszę zobaczyć, że istnieje ryzyko w myśleniu, że skoro Chrystus działa na tych ludzi, którzy są poza Kościołem, to niebezpieczeństwo polegałoby na powiedzeniu, a w takim razie to wszystkie drogi są równo odrębne. Wszystkie drogi do nieba są tak samo ważne. To jest relatywizm, tak to co nazywamy relatywizmem. I taki był wątek też dużej krytyki, teraz mi wyleciało z głowy ten dokument matematyczny, który był wydany przez Jana Pawła II, kiedy Dominus Jezusów, kiedy był duży krzyk na Zachodzie, właśnie dlatego, że ten dokument podkreślał, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem. Jedynym Zbawicielem. I teraz, jak utrzymać te dwie rzeczy, które pozornie wydają się wyżej, to nam potrzeba do Kościoła. Ale ten Duch Święty, on nam będzie podpowiadał, że perspektywą rozważania tej tajemnicy jest słowo Jezusa o tym, że ci, którym wiele dano, od tych się będzie wymagać. Czyli że raczej my myślimy o sobie jako o osobach kontrolowanych. Tak? A w jaki sposób Pan Jezus zajmie się tamtymi, którzy nie są oszczędni, to jest po pierwsze jego tajemnica, ale po drugie też być może nasza modlitwa, nasza odpowiedzialność. Ale właśnie, żeby nie pomieścić tego, co święty Paweł wyraża słowa, nie ma zbawienia w innym imieniu. Tylko w tym imieniu jest zbawienie.
Bardzo dziękujemy za wykłady, które przybliżyły tajemnicę.